Tak, drodzy Państwo, 8:36, poranek w Radiu Wnet trwa, a my mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Karolu Nawrockim, także były minister rolnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i skoro o rolnictwie mowa, kończą się powoli żniwa i jak wygląda bilans?
Bardzo złe nastroje na wsi. Takie z jednej strony smutek i żal, z drugiej wściekłość. Żniwa się powoli kończą. Trochę dłużej będą trwały na północy Polski. To jest naturalny pewien proces, chociaż na pewno układ pogody teraz we żniwa też nie pomaga. Są tak zwane żniwa kradzione, gdzie trzeba często pójść do nocy, jeżeli nie ma rosy, czy w jakichś okienkach pogodowych zbierać to, co urosło. Plony są istotnie niższe od tych z wielolecia. Zresztą prognozował to również Główny Urząd Statystyczny, mówiąc o spadkach zarówno plonów zbóż, jak i rzepaku. Trudne to dopiero, jak będzie wszystko w magazynie, to można to ocenić. Rolnicy oceniają, że straty czy spadek plonów wynosi 30 i więcej procent. Również utrzymują się bardzo niskie ceny. To jest szczególnie niebezpieczne przy bardzo wysokich kosztach w rolnictwie. Koszty nawozów, no, które oszalały, paliwa, przeszło 8 zł, w tej chwili już olej napędowy, a przecież wszystkie maszyny rolnicze są nim napędzane, środki ochrony roślin, układ pogody, który wpłynął na obniżenie plonów, czyli susza, przymrozki, susza, potem te 40-stopniowe upały pod koniec czerwca sprawiły, że rośliny zachowywały się w sposób trochę anormalny. Pojawiało się dodatkowe wtórne zachwaszczenie, które trzeba było zwalczać. Część roślin, rzepak na przykład kilkakrotnie kwitł. To są ogromne utrudnienia, ale również dodatkowe koszty, by taką plantację chronić, by ją w odpowiedni sposób prowadzić. Więc te nastroje są bardzo przykre, również pod kątem obecnej władzy. Myślę, że wielu działaczy PSL-u boi się tych nadchodzących dożynek. Praktycznie od przyszłego tygodnia, weekendu, zaczynają się w Polsce dożynki, które zawsze były takim świętem radosnym. Pan Bóg pobłogosławił, ziemia plon wydała, więc cieszyliśmy się tym wszystkim. W tej chwili te nastroje są, tak jak wspomniałem, bardzo minorowe i pewnie wielu działaczy będzie bało się pokazać na dożynkach. Są zapowiedzi, ale to są niestety tylko zapowiedzi jakichś form pomocy. Pan minister tutaj pierś do medali wystawia, że Komisja Europejska kilkanaście dni temu zadecydowała, że będzie pomoc nawozowa. Tak, tylko że ona to nie są wielkie pieniądze. Nie wiadomo, czy budżet państwa, chociaż taka możliwość jest, zwiększy te środki z kasy własnej. Raczej widzę stan budżetu i nie mam tu jakichś wielkich nadziei, ale to już nawet nie jest kwestia, czy państwo dopłaci, czy nie. Te pieniądze mają być uruchamiane w 2027 roku, do czerwca 2027
roku. A część tych gospodarzy nie przetrwa do tego czasu.
A rolnicy, rozmawiałem również z tymi, którzy kupują zboże od rolników, w tej chwili największy nacisk tych, którzy sprzedają, którzy muszą sprzedać, nawet po tych bardzo niskich cenach. Krajowa Rada Izb Rolniczych sygnalizuje, pisze dramatyczne pisma do ministra, trochę jak grochem o ścianę to wszystko, że ceny pszenicy są sprzed 20 lat. Mhm. Ceny sprzed 20 lat. Czy ktoś z naszych słuchaczy wyobraża sobie swoje
pensje
wynagrodzenia
taką jak 20 lat temu, prawda?
Z tego okresu. Więc chodzi o to i na to zwracają również ci, którzy handlują zbożem, że rolnicy chcieliby natychmiastowych pieniędzy, ponieważ mają zaległości. Część nie zapłaciła za nawozy, bo nie miała czym. Środki ochrony roślin, jak wspomniałem, pasze, jeżeli ktoś miał nieszczęście, bo tak to chyba trzeba w tej chwili traktować, że zajmował się hodowlą zwierząt. Ludzie mają kredyty niepospłacane, banki nie będą czekały, to jest przeksięgowanie i komornik się pojawia. To dotyczy przede wszystkim i uderza w te gospodarstwa towarowe, te, które miały być naszą siłą, nadzieją, te, które mają 50 hektarów i więcej, które żyją tylko ze sprzedaży rynkowej, tego, co im urośnie, czy co wyhodują. Ja słyszę, czasami mówię, zresztą o tym w Radio Wnet kilkakrotnie poruszałem, że jeszcze są jacyś absurdalnie naiwni ekonomiści, którzy twierdzą, że mniejsze gospodarstwa są w Polsce jakąś przeszkodą. Te mniejsze gospodarstwa od dawna musiały sobie znaleźć, musiały, żeby przetrwać, żeby rodzina mogła żyć, musiały sobie znaleźć dodatkowe źródła dochodu, pracę poza gospodarstwem czy usługi jakieś świadczone. Natomiast te gospodarstwa większe, te tak zwane towarowe, rozwojowe, które się potwornie zadłużały na zakup maszyn, urządzeń, no one żyją z tego, co sprzedadzą na rynku. Jeżeli mają dopłacać do produkcji, a zdaniem rolników i organizacji rolniczych do wszystkiego w tej chwili trzeba praktycznie dopłacać, szczególnie przy tych niższych plonach, które są w tym roku, no to te gospodarstwa właściwie mają, przed nimi stoi widmo bankructwa. To przekłada się na cały łańcuch zaopatrzenia rolnictwa. Firmy, które sprzedawały maszyny i urządzenia rolnicze, notują spadki sprzedaży kilkudziesięcioprocentowe. Rolnicy nie mają pieniędzy. Zresztą w takiej sytuacji, którą w rolnictwie, ja mówię o tym od dłuższego czasu i to niestety trochę jak Kasandra, te wszystkie rzeczy się sprawdzają. Nikt nie chce inwestować w rolnictwo, ponieważ nie ma żadnej nadziei na zwrot poniesionych nakładów. Nie ma pieniędzy na bieżące życie, na bieżące utrzymanie. Więc sytuacja jest naprawdę, naprawdę bardzo ciężka.
To jeszcze powiedzmy w kilku słowach, co to też może oznaczać dla przeciętnego obywatela, no bo my tutaj skupiamy się na tej perspektywie gospodarzy, producentów żywności, a dla wszystkich innych?
Panie redaktor, to jest dość proste do wytłumaczenia. Jedno, że tak jak wspomniałem, cały łańcuch wsparcia rolnictwa, zaopatrzenia rolnictwa będzie miał ogromne problemy. To przekłada się również na zatrudnienie, dochody firm obsługujących rolnictwo. Należy domniemywać, że również to będzie miało istotny wpływ na ceny żywności. No, inna sprawa, że Unia Europejska w sposób taki, powiedziałbym, lekceważący, kpiący podchodzi do swojego rolnictwa, ponieważ ta obowiązująca w tej chwili polityka Unii Europejskiej jest taka, że my nie musimy się liczyć z rolnikami w Europie, bo jak trzeba, to sprowadzimy sobie żywność z Ameryki Południowej czy z Ukrainy. To jest absurdalne, ale to jest czytelna polityka Brukseli, koncernów międzynarodowych, których polecenia czy naciski realizują urzędnicy w Brukseli. Dlatego jest potrzebna własna polityka rolna, narodowa, nie banialuki i obietnice, które składa obecny rząd, które już chyba nikt nie wierzy, że kiedyś dopłacimy do paliwa, dopłacimy do nawozów, dopłacimy do materiału siewnego, a pytanie rolników, a kiedy? No kiedyś. Kiedyś. Tylko że ludzie teraz już nie mają żadnych pieniędzy. I prawdopodobnie wiele gospodarstw zaprzestanie produkcji rolniczej. Ziemię albo przejmą komornicy za długi, albo będą skupowały międzynarodowe jakieś grupy kapitałowe, banki, fundusze inwestycyjne. Na pewno nie będą kupowali rolnicy. Zresztą również, i to jest też przykre, kiedy rozmawiam z rolnikami, to dobrymi rolnikami, takimi, którzy potrafią również liczyć, którzy rachunek ekonomiczny mają w jednym palcu. No, wielu z nich mówi tak, nie, skoro mam dopłacać do produkcji, mam dopłacać do tego, co uprawiam i potem mam kłopot ze sprzedażą, a ceny są sprzed parunastu czy więcej lat, to będziemy uprawiać tylko pod potrzeby dopłat unijnych. Prosta uprawa, siew bez jakiegoś marnego materiału siewnego, z jakimś symbolicznym zabezpieczeniem tej uprawy i nie będziemy tego w ogóle sprzątać. Dadzą dopłaty unijne, a potem to się założy. No to jest coś przykrego, ponieważ ten mechanizm, zrozumiały trochę ze strony poszczególnych rolników, powoduje regres całego rolnictwa, powoduje, że to rolnictwo, produktywne rolnictwo, rolnictwo w które przecież inwestowaliśmy ogromne pieniądze od czasu wejścia do Unii Europejskiej, to rolnictwo, które mogłoby partycypować w żywieniu milionów ludzi na świecie, to rolnictwo się będzie zwijało, a gospodarstwa, które się zwiną, które upadną, które zaprzestaną produkcji, proszę mi wierzyć, nigdy już do rolnictwa nie wrócą. To jest
To
niemożliwe.
prawda,
Utrzymanie nawet dobrego, nowoczesnego gospodarstwa, gdzie od pokoleń się inwestuje, gdzie są następcy, gdzie ludzie są pracowici, odpowiedzialni. Utrzymanie takiego gospodarstwa jest również bardzo, bardzo trudne. A jeżeli ktoś już będzie miał kłopoty finansowe, zacznie słabnąć i jeszcze, nie daj Boże, komornik się pojawi, takie gospodarstwo już się nie podniesie. Tylko to czym my w takim razie będziemy żywili nasze społeczeństwo? Czy mamy jakiekolwiek inne szanse eksportowe? Czy mamy nasze brandy, marki, produkty, którymi możemy świat zawojować? Nie. Mamy przyzwoite rolnictwo, które na naszych oczach jest po prostu niszczone.
Panie ministrze, to teraz jeszcze przejdźmy do... To też jakby rolnictwo też jest częścią polityki i brak tej strategii dla rolnictwa, ale Stowarzyszenie Rozwój Plus, pan premier Mateusz Morawiecki, co pan sądzi o tym podziale, o tym rozwodzie w Prawie i Sprawiedliwości? No i jak pan ocenia siłę polityczną, całe zaplecze premiera Mateusza Morawieckiego?
Panie redaktor, ja jestem często o to pytany. Ja jestem życzliwy nowej inicjatywie premiera Morawieckiego. Ona jest jakimś wyjściem do przodu, jest jakąś próbą odblokowania matni, w jakiej znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, szukania nowego elektoratu. I z wielkim smutkiem patrzę na tą polemikę, ba, to już są kubły pomyj na siebie wzajemnie wylewane ze strony otoczenia prezesa Kaczyńskiego, zresztą i on już zaczyna też jakimś takim agresywnym językiem wobec Morawieckiego przemawiać. Atakowanie tych ludzi Morawieckiego i jego osobiście, przecież przez 6 lat był ponoć dobrym premierem, najlepszy rząd w historii Polski, teraz nagle się okazuje, że co, jest agentem Tuska czy agentem niemieckim, no trzeba się opanować i opamiętać. Oczywiście ci ludzie, którzy z premierem odeszli, szukając jakichś nowych możliwości, nowego elektoratu, może bardziej centrowego, ale również elektoratu o silnych jakichś jednak konotacjach prawicowych, niepodległościowych, którzy się zradzili do Prawa i Sprawiedliwości, podkreślam, którzy nie cierpią prezesa Kaczyńskiego, albo widzieli różnego rodzaju gry prowadzone przez działaczy terenowych, posłów gdzieś tam w terenie, zniechęcili się do PiS-u, mają serce po prawej stronie, jak to często mówimy, ale nie zamierzają wspierać Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest oferta dla nich przede wszystkim. I Prawo i Sprawiedliwość powinno trzymać kciuki i wspierać nową inicjatywę jako szansę dla całej polskiej prawicy, a nie opluwać, atakować. Proszę zauważyć, że nawet w tej debacie publicznej od 3 tygodni już się nie mówi o aferach Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, o Szpitalu Południowym, o patologiach, które wyłażą z każdego kąta, patologiach obecnej władzy. Tylko się mówi, jak Kaczyński krytykuje Morawieckiego, a ci się będą odgryzali PiS-owi, naruszając też pewne tabu, bo jeszcze można było ewentualnie krytykować otoczenie prezesa. Zresztą ja mam zdanie bardzo negatywne o tych wszystkich ludziach, którzy nadskakują i nie mają własnego zdania, ale również tabu w postaci uwag pod adresem prezesa Kaczyńskiego. Oskarżanie Morawieckiego, że podejmował decyzje na forum unijnym, które były może dla Polski niekorzystne. Unia nas ogrywała w różnych miejscach. Przecież te wszystkie decyzje były akceptowane przez prezesa Kaczyńskiego. Patrzę na to. A tutaj zasada dobry car i źli bojarzy chyba ma obowiązywać. Patrzę na to z wielkim smutkiem. Siła prawicy jest duża. W społeczeństwie jest mnóstwo ludzi o myśleniu konserwatywnym, patriotycznym, niepodległościowym. Tylko jak ich wszystkich zebrać? To dało szansę i to połączenie, to zogniskowanie pozwoliło prezydentowi Nawrockiemu wygrać wybory. On jest może ostatnią nadzieją polskiej prawicy. Natomiast tu zamiast szukać tego, co łączy, no to widzę takie diabły jakieś przy tym mieszają, atakowanie wzajemne. To zresztą nie dotyczy tylko posłów, bo to się koncentruje wszystko na posłach, jako tej forpoczcie partii politycznych w Sejmie. Rozlatują się całe struktury Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie odchodzą, ci, którzy wspierali posłów, którzy na ich rzecz i ich sukcesów pracowali, wspierają Mateusza Morawieckiego. Ja myślę, że oprócz tych kubów pomyj, które ze strony PiS-u na niego spadają, za chwilę pewnie i Donald Tusk uruchomi sforę tych wszystkich swoich prokuratorów, bo przecież jemu ta idea nowej partii, nowego zagospodarowującej środowiska centroprawicowe też pewnie jest nie na rękę, więc życzę powodzenia Morawieckiemu, chociaż nie mam pewności, czy ten projekt się powiedzie. Natomiast cały czas trzymam kciuki i robię wszystko, co mogę, ale to nadzieja umiera ostatnia, żeby jednak te topory wojenne, te kosy na siebie wyciągane, te cepy, którymi się prawica układa, żeby gdzieś pochować, jednak szukać w trosce odpowiedzialność za losy ojczyzny, o odsunięcie obecnej władzy, ale to nie wystarczy mówić, Tusk jest zły. Trzeba pracować nad programem, trzeba przekonywać ludzi, przeprosić za błędy, które również popełniło się sprawując rządy. Jest wiele rzeczy, którymi możemy się z tych czasów pochwalić, ale były i błędy, ja o tym mówiłem, nie ma czasu, by to przypominać, a nie bufonada, że to były cudowne czasy, cudowne rządy, wszystko było idealne, bo też tak nie było. Nigdy nie jest tak, że wszystko
to prawda, bo też wyborcy czekają trochę na to, żeby... Myślę, że jest duża grupa, przynajmniej tak jak ludzie z nami rozmawiają, przecież piszą do nas też maile, no jest taka duża grupa, która czuła się zawiedziona i nadal gdzieś ma to serce bliżej po stronie prawej czy po stronie konserwatywnej, ale zabrakło takiego uderzenia się w piersi, powiedzenia, że były takie błędy, my już o tym wiemy i teraz chcemy zaproponować coś innego. Myślę, że tutaj dużo więcej by się udało zyskać i takiej przychylności, a być może z powrotem częściowo odzyskać część wyborców, gdyby było takie podejście.
Przekonany, panie redaktor, jestem przekonany, że to jest jedyna droga. Stanięcie w prawdzie i pewna uczciwość wobec wyborców. Wiele rzeczy zrobiliśmy dobrze, ale są rzeczy, które nam nie wyszły. Druga kadencja w szczególności, też tłuste koty, które się przykleiły, różnego rodzaju wpadki, które były. Również zmieniają się okoliczności, świat się wokół nas zmienia. Ja jestem często też tak gdzieś atakowany, a trzeba było zrobić, jak byłeś ministrem. No 7 lat temu. Przypominanie, kiedy układ międzynarodowy, wszystko było inaczej. Może trzeba było wtedy mieć profetyczne zdolności, ale wiele rzeczy udało się zrobić, ale te, które nie wyszły, to trudno. Trzeba uderzyć się w piersi i powiedzieć, to nam nie wyszło, wyciągnęliśmy wnioski i mamy przekonanie, że można to zrobić inaczej. Zaufajcie nam, przepraszamy was za błędy, zaufajcie nam, patrzcie nam na ręce oczywiście, nie ufajcie a priori, ale będziemy robić to lepiej. Mhm. I na pewno lepiej niż wcześniej nam to czasami nie wychodziło, a zdecydowanie lepiej i z większą odpowiedzialnością za losy naszej ojczyzny niż to, co czyni obecna ekipa. To jest jakaś droga na odzyskanie elektoratu, a nie bufonada i wzajemne okładanie się, wzajemne obrażania tylko dlatego, że ktoś może w geniusz pana prezesa Kaczyńskiego przestaje wierzyć. Przykre konstatacje. Ja robię swoje. Przede wszystkim, bo jestem o to też pytany, nie chcę wspierać żadnej opcji politycznej wprost, ponieważ dla mnie cała prawica jest ogromną wartością szlachetnych, mądrych, odpowiedzialnych, patriotycznych ludzi i trzeba budować rozwiązania i programy dla całej prawicy, wierząc, że znajdą się mądrzy ludzie, że rozum wróci, którzy będą chcieli realizować te programy dla dobra Polski.
Powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady i doradca prezydenta Karola Nawrockiego, oczywiście, drodzy państwo, jeżeli chodzi o sprawy rolne, także były minister rolnictwa i demokracja bezpośrednia, tutaj dobrze
zapamiętam. Nic się nie zmieniło. To właśnie nasze koło próbuje sklejać te porozrywane fragmenty prawicy. Czy nam się uda? Nie wiadomo, zobaczymy.
Zobaczymy, ale na pewno będziemy do tych tematów wracać. Jeszcze raz dziękuję i dobrego dnia.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Życzę dobrego dnia dla pani, dla całej redakcji, dla wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, 8:56, poranek wnet powoli dobiega końca. Antonina Bartoś wydała program. Konrad Tomaszewski dba o to, abyśmy byli z Państwem podczas transmisji na YouTubie. Ja dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Adam Czerpak zrealizował poranek wnet. Życzę już Państwu pięknego dnia. A na zakończenie Beata Kozidrak i Rzeka Marzeń.